ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko z warszawskiego studia. Ze swojego poznańskiego mieszkania Jan Filip Libicki, senator PSL-u. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan senator przeszedł koronawirusa. Donald Trump właśnie na niego zapadł. Na jak długo pan był wyjęty z polityki, wyjęty z życia i ile trwała ta kwarantanna u pana?
To znaczy ja w szpitalnym pokoju 3x4 metry spędziłem dokładnie 22 dni. To był pierwszy raz w życiu, kiedy przez 22 dni nie opuszczałem jednego pokoju.
To rzeczywiście, no, 3 tygodnie to jest kawał czasu. Ciekawy jestem, czy to tyle potrwa w przypadku Trumpa, bo jeżeli tak, to jest wyjęty z kampanii, prawda?
Znaczy, no, z całą pewnością to będzie trwało między 10 a 14 dni, to jest oczywiste. Natomiast ja nie wiem, jakie przepisy stosuje się w Stanach Zjednoczonych, bo kiedy ja wychodziłem ze szpitala, czy miałem wyjść ze szpitala, to musiałem mieć 2 negatywne testy następujące po sobie. Teraz w Polsce ten obowiązek jest już zdjęty, ale wtedy ten ostatni tydzień on się wydłużył, ponieważ tych 2 testów negatywnych, jeden po drugim, ciągle nie było.
No dobrze, to zobaczymy, jak się potoczą wydarzenia w Ameryce. Bądźcie z nami w kolejnych wydaniach Faktów. A my porozmawiamy o polskiej polityce. Zjednoczona Prawica twierdzi, że jest już zjednoczona jak nigdy. Żadnych konfliktów, wszystko świetnie. Czekają tylko na zaprzysiężenie. Tymczasem Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL, grozi, że za chwilę nastąpi rozłam w senackiej większości. W senackiej większości, którą ma opozycja, bo wy, czyli pan oraz Michał Kamiński, opuścicie ją.
I pan senator Ryszard Bober, przewodniczący naszego koła.
Opuścicie ją, kiedy tylko Platforma przeforsuje ustawę o ochronie zwierząt. Stanie się tak?
Znaczy, ja myślę, że pan marszałek Zgorzelski nie chce, tak samo jak i my, opuszczać tej większości. Jesteśmy elementem lojalnym od roku tej większości, ale to jest tak, że w tej chwili pojawiła się ustawa dla PSL-u jako ugrupowania i dla naszych wyborców absolutnie kluczowa. To widać po reakcjach, po telefonach, które dostajemy, tak? I nie chcielibyśmy, żeby doszło do sytuacji, w której nasi koledzy i partnerzy z Platformy Obywatelskiej w Senacie mówią, a my zobaczymy, jak będziemy głosować, a u nas będzie wolność, mamy w tej sprawie różne poglądy. Chcemy zwrócić uwagę na to, że to jest dla nas ustawa absolutnie zasadnicza.
Dobrze, ustawa o ochronie zwierząt budzi wasz sprzeciw. Rozumiem, że będziecie głosować przeciwko niej, ale teraz pytanie, wszystko, ze wszystkim tam się nie zgadzacie, czy tylko nie wiem?
Nie. Ale jeżeli pan pozwoli, ja jeszcze dokończę. I rzeczywiście, jeżeli się okaże, że tak powiem, no nie będą po stronie Platformy Obywatelskiej podjęte wysiłki, żeby jakaś znacząca większość nas wsparła i żeby nasi koalicjanci nas realnie w tym wsparli, no to nasze zaufanie co do trwania w tej koalicji będzie nadwątlone. A teraz tak, co do samej ustawy...
To może sekundę, co do samej ustawy, to najpierw powiem panu tylko tak. Pan jest senatorem z Wielkopolski. To nie są najnowsze, ale to są badania inaczej. To jest kontrola NIK-u w województwie wielkopolskim, z którego wynikło, że 87% ferm, to aż trudno sobie wyobrazić, ale 87% ferm nie przestrzegało wymagań ochrony środowiska. I jak ja sobie o tym pomyślę, to zastanawiam się, kogo pan broni? Proszę pana, pan broni mieszkańców wsi, czy pan broni lobby producentów futer?
Nie, no to ja już panu odpowiadam, bo to bardzo dobrze ilustrują te 3 poprawki, które są dla nas zasadnicze. Jeżeli chodzi o hodowców futer, oczywiście powinni przestrzegać przepisów, ale informacje na ten temat są różne, bo informacja jest na przykład taka, że weszła inspekcja weterynaryjna do tego gospodarstwa, które pokazał film Onetu i nie stwierdzono tam żadnych nadużyć. Ja mogę powiedzieć tak, należy stosować się do przepisów. Kto się nie stosuje do przepisów, powinien być karany.
Dobrze, panie senatorze, czy pan jest za tym,
że ludzie inwestują w legalny biznes, biorą kredyty na legalny biznes i nagle państwo im mówi, że w ciągu roku bez odszkodowań albo bez vacatio legis mają ten biznes
nie,
zamknąć.
Nie, vacatio legis to jest właśnie rok.
Prawi,
to jest,
ale nie, ale wydłużyć vacatio legis, senatorze, albo trzeba dać odszkodowanie.
Właśnie, to ja o to pytam. Co jest waszym warunkiem? Chodzi o odszkodowania i vacatio legis, czy na przykład, nie wiem, wydłużenie tego vacatio legis, czyli czasu, w którym te przepisy nowe jeszcze nie obowiązują, na przykład do 3 lat. Czy to by was satysfakcjonowało?
Znaczy, te nasze 3 warunki są bardzo jasne. No, pierwszy warunek mówi o tym, że vacatio legis musi być 10-letnie.
Czyli
drugi
de facto
warunek
tego
mówi o tym, bo pan redaktor pewnie też wie, że są tak zwane, jak ja to nazywam, inspekcje robotniczo-chłopskie.
Tak,
to znaczy, że oto obrońcy zwierząt, często bardzo młodzi ludzie bez doświadczenia, mają wejść na przykład do gospodarstwa mojego kolegi senackiego, senatora Bobera, który od 35 lat...
No rozumiem, że jesteś... Tak, że rozumiem, że to was,
i to
was boli.
Źle robi. Możemy się na to zgodzić, ale pod takim warunkiem, że będzie tam inspekcja weterynaryjna, która będzie
dobra,
mówiła...
Panie senatorze, ale błagam pana o skrótowość, bo jeżeli pan zacznie opowiadać nam o problemach senatora Bobera, to my do niczego tutaj
dobrze,
nie
skrótowy,
dojdziemy.
Dobrze, będę skrótowy, obiecuję.
Primo, chodzi o to, żeby vacatio legis wydłużono do 10 lat. Rozumiem, że nikt z tych, którzy forsowali te i forsują tę ustawę, się na to nie zgodzi, bo 10 lat to jest tak naprawdę powiedzenie, że to jest na świętego dygdy, którego nie ma nigdy, ale dobrze.
Proszę pana, to jest nasz warunek. My przy tym warunku obstajemy. Drugie to jest to, żeby inspekcja weterynaryjna towarzyszyła tym społecznym inspekcjom, nazwijmy to. A trzecia kwestia to jest kwestia halali koszer, bo my mamy kryzys gospodarczy, a to jest 8 do 10 miliardów złotych polskiego eksportu.
Więc różne są dane, właśnie my nie słyszymy o tym, żeby to było 10 miliardów, ale zostawmy to na moment. Wrócę, obiecuję wrócić do sprawy uboju rytualnego i w ogóle całej ustawy o ochronie zwierząt w części internetowej, ale chcę jeszcze z panem porozmawiać o polityce. Dwie rzeczy. Czy możliwa jest koalicja PSL-u i w ogóle koalicji polskiej, czy szerzej niż PSL-u, z nową partią Szymona Hołowni?
Proszę pana, ja mogę powiedzieć tak. To znaczy, ja nic nie wiem o tym, aby takie rozmowy się toczyły. No to jest z mojego punktu widzenia, ja odpowiadam jako Jan Filip Libicki, a nie jako całe PSL. No mnie osobiście, jako osobę o poglądach konserwatywnych, wystraszył trochę fakt, że pierwszą parlamentarzystką ruchu Hołowni została pani Gil-Piątek, bo to by oznaczało, że ten cały ruch skręca ostro w lewo. Mnie to się niespecjalnie podoba, ale być może, że tak powiem, Szymon Hołownia w przyszłości przedstawi jakieś takie elementy czy takie osoby, które byłyby dla mnie jako konserwatysty członka PSL-u interesujące. Nie wykluczam tego.
A co tam, co słychać u Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ostatnio zniknął? Martwię się trochę, bo przegrał ze mną zakład i jakoś nie chce przyjść.
Nie wiem, jaki zakład panowie, że tak powiem, zawarli.
Ja staram się przyjąć
wszystkie zaproszenia. Mogę powiedzieć, że ostatnio wraz z moim współpracownikiem z Kirgistanu współdziałaliśmy w tym, aby znaleźć panu prezesowi opiekunkę do 2 wspaniałych córek. Więc tyle wiem, co u Władysława Kosiniaka-Kamysza na dziś. To
ale
wydaje mi
się
najważniejsze dla rodziny państwa
Kosiniaka-Kamysza. Się cieszymy oczywiście, że ma 2 córki wspaniałe. Rozumiem, że nadal trzyma rękę na pulsie i jakoś otrząsnął się po wyborczej porażki, tak?
Znaczy, ja uważam, że jeżeli pan o to pyta, że pan prezes jest już w bardzo dobrym stanie fizycznym i psychicznym, natomiast ja uważam, że z każdej sytuacji należy, że tak powiem, wyciągać pozytywy i do tej pory do wyborów prezydenckich Władysław Kosiniak-Kamysz wszystko, czego się tknął w polityce, to mu się udawało. Pora, żeby przyszła jakaś porażka, bo ona powoduje, że buduje odporność potencjalnym kandydacie
RMF24.pl.
Mam nadzieję, że ona panu prezesie tą odporność
zapraszamy budowała. Was, zapraszamy wszystkich słuchaczy do pozostania z nami. A ci, którzy nie mogą, mówimy im do widzenia, miłego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Jesteśmy z naszymi drogimi internautami. Kłaniam się nisko, szanowni państwo. I teraz porozmawiajmy jeszcze trochę o polityce, bo wie pan, ja co jakiś czas przychodzi tam, nie wiem, taki moment, kiedy pojawia się na scenie politycznej, właśnie nie na scenie politycznej, tylko w studiu jakimś telewizyjnym albo radiowym, Paweł Kukiz, który pręży muskuły i mówi, ja zakładam swoją partię, Koalicja Polska, czyli tak, ten fur, który łączy PSL i mnie, w zasadzie nie istnieje, zaraz stąd wyjdę, bo się obrażam. Paweł Kukiz, jak to usłyszę, to się na mnie teraz obrazi, ale trudno. Tak to mniej więcej wygląda. Po czym następują długie tygodnie i cisza. Ale pytanie jest serio. Czy pan się nie boi o spójność tego waszego tworu? Bo jeśli do tego jeszcze dodamy Hołownię z posłami no, dość lewicowymi, bo słyszeliśmy, że nie tylko Hanna Gill-Piątek, ale również tacy bardziej lewicowi posłowie z Koalicji Obywatelskiej wybierają się do tego ruchu, no to będziecie zbieraniną od sasa do lasa, która długo nie przetrwa.
Znaczy, ja bym po pierwsze powiedział, że PSL już był chowany wielokrotnie i składany do grobu. Jakoś szczęśliwie funkcjonuje. Jeśli chodzi o Pawła Kukiza, no Paweł Kukiz jest wybitnym artystą. Jak powiedział swego czasu kardynał Franciszek Macharski, to jest inny rodzaj ludzi. Pan Bóg będzie ich trochę inaczej oceniał. Tak powiedział kardynał Macharski. Ja
nie
myślę Kukizie, sobie,
tylko
że tak powiem, w związku z tym, że trzeba na ten artystyczny rys Pawła Kukiza trochę tutaj zwrócić uwagę. Natomiast ja chcę powiedzieć bardzo jasno, patrząc na to politycznie. No jeśli nie w PSL-u Koalicji Polskiej Kukiz 15, to Paweł Kukiz musi sobie zadać pytanie, gdzie? I moim zdaniem ja sobie odpowiadam na to pytanie, poza Kukiz 15 Koalicja Polska PSL, nigdzie, bo niespecjalnie widzę, aby gdzieś Pawła Kukiza, no, składano mu taką propozycję.
To ja już panu mówię. Jarosław Sachajko na naszej antenie, poseł Koalicji Polskiej należący do Kukiz 15, mówił tak, cytuję, powinniśmy wejść w koalicję z PiS, żeby zmieniać rzeczywistość. To jedyne racjonalne działanie.
I no co to pan... ja na to odpowiadam i odpowiadałem też, bo byłem o to pytany, że klub PSL Koalicji Polskiej Kukiz 15 jest wewnętrznie demokratyczny i ludzie mogą wygłaszać swoje opinie. No ja mam opinię radykalnie przeciwną. Ja zawsze zwracam uwagę na los Andrzeja Lepera, Romana Giertycha, a w ostatnim czasie Jarosława Gowina, któremu prawie ukradziono partię, kiedy sprzeciwił się wyborom korespondencyjnym i uważam, że jeśli PSL zawarłby koalicję
ten biedny z PiS-em, Gowin właśnie wchodzi do rządu i zostaje wicepremierem, więc tak
no bo,
nie płakałbym przesadnie
nad jego losem. Ułożyło, że obaj Jarosławowie postanowili zdekapitować panią premier Emilewicz, ale był taki etap, gdzie wyglądało na to, że pani Emilewicz zręcznie, że tak powiem, zwija partię Jarosławowi Gowinowi.
Ja pana nie przekonuję do PiS-u, bo wiem, że to się, że to niemożliwe. Żywi pan do tej partii żywiołową wręcz niechęć, tak to ujmijmy.
Niechęć to możemy tak to ująć. Myślałem, że powie pani nienawiść. Chrześcijanin widzi pan? Nie powinien nienawidzieć.
No więc właśnie, więc pan chrześcijanin, więc nie, broń Boże, żadnej nienawiści. Pan ich po bratersku kocha, tylko obchodzi ich z daleka. Spędził pan w tej partii tyle lat, że rozumiem, znają pan dobrze. Mówię o PiS-ie teraz. No 8. Swoją drogą to dobra liczba. I w wielu partiach pan był, bo tak mniej więcej z 8 by się znalazło, nie?
No też wydaje mi się, że 8.
Jak słyszę w panu taką nutę takiego patriotyzmu PSL-owskiego, myślę sobie, Jezus Maria, obserwuję pana dość długo w polityce i zawsze pan był taki. Kochał pan taką samą miłością ZHN, taką samą miłością PiS, Platformę, a wcześniej jeszcze PJN pan bardzo żarliwie kochał.
No ja jestem kochliwym człowiekiem widocznie. No.
Tak, kochliwy człowiek w polityce, Jan Filip Libicki. Przepraszam, właśnie, Jan Filip Libicki. Wszyscy do pana mówią Filip, dlaczego, to co to ma niby być? Dlaczego po drugim imieniu tak do pana mówią? To tak jakby do mnie Tomasz mówili.
No, dobrze, więc panie Tomaszu, sprawa jest dosyć prosta. To znaczy się, ja formalnie w dokumentach jestem Janem Filipem Libickim, ale o tym, że jestem formalnie Janem Filipem Libickim, dowiedziałem się, kiedy poszedłem do pierwszej klasy i kiedy pani w dzienniku wyczytała mnie jako Jana. Rozumie pan, że dla siedmiolatka jest to dość traumatyczna historia, kiedy dowiaduje się, że ma inaczej na imię niż wszyscy do niego do tej pory mówili, no ale w związku z tym trzeba jakoś pogodzić ten aspekt formalny z nieformalnym i ja go godzę właśnie w ten sposób, panie Tomaszu.
Dobrze, bardzo się cieszę, mogę być i dla pana Tomaszem. Byłem też bierzmowany i wybrałem imię Kazimierz, więc jakby pan do mnie mówił Kazimierzu, to ja i Kazimierza zniosę, ale porozmawiamy...
To nas łączy też na bierzmowanie, mam imię Kazimierz.
No dobrze, to porozmawiamy jak dwaj Kazimierze o polityce, w którą się wplotła właśnie ta ustawa o ochronie zwierząt. Notabene, dzisiaj jest, i to poważnie mówię, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. To właśnie, to bardzo ciekawe, bo ja mam do pana pytanie polityczne, czy polityczne właściwie tak, dotyczące pańskiego mandatu, sprawowania mandatu senatorskiego. To niech pan nam powie teraz z ręką na sercu, chrześcijanin nie tylko nie powinien nienawidzić, ale również nie powinien kłamać. Czy do pana przychodziło lobby futerkowe i przekonywało pana, że należy tę ustawę odrzucić?
Lobby futerkowe nie, ale wczoraj spotkałem się z przedstawicielami tych, którzy dla lobby futerkowego czy przemysłu futerkowego produkują klatki i różne inne urządzenia. Oni w moim okręgu mają firmę, zaprosili mnie wczoraj do tej firmy.
Mhm. Rozumiem, że to tylko utwierdza pana w przekonaniu, że należy tę ustawę odrzucić.
Nie, utwierdza mnie to w przekonaniu, że trzeba jakoś tą sprawę załatwić.
A wie pan, co
albo
mnie najbardziej zastanawia?
Albo dać mu odszkodowania.
To mnie najbardziej zastanawia, bo jak ja sobie na to patrzę, to tak sobie, wie pan, ja sprawdziłem to. Wie pan, ile osób mieszka na wsi w Polsce?
Nie wiem.
15 milionów 350 tysięcy, tak przynajmniej twierdzi GUS. 15 milionów Polaków mieszka na wsi. A wie pan, ile mamy gospodarstw rolnych?
Nie wiem.
Formalnie mamy 1 400 000 gospodarstw rolnych, z czego ferm futerkowych mamy 810. Niektórzy z tych ludzi mają więcej, dużo więcej niż jedną z tych ferm. To jest, proszę pana, kilkaset osób, które jest właścicielami ferm futerkowych. Naprawdę ja szanuję ich biznes i rozumiem, że oni utrzymują siebie, swoje rodziny. Płacą bardzo niewielkie, ale jednak podatki. Notabene nie wiem, czy pan wie właśnie, jakie płacą podatki. 700 milionów wynosił zarobek hodowców, 11 milionów podatków zapłacili. To jest, proszę pana, skala podatkowa w wysokości 1,6%. Chciałbym płacić takie podatki, naprawdę.
Ale proszę 1,6%. Pana, znaczy, żebyśmy...
Normalny człowiek jak płaci, przepraszam, sekundę, ci, którzy żyją z pensji minimalnej, płacą 17% podatku, a ci 1,6%. 11 razy, 10 razy mniej, no.
Ja nie twierdzę, że nie należy branży futerkowej wygaszać. Zmieniają się pewne warunki, ludzie mniej chodzą w futrach, zmienia się świadomość ludzi, ja to rozumiem. Natomiast powtarzam, jeśli ktoś prowadził w Polsce legalny biznes i w niego zainwestował duże pieniądze, na przykład kredyty, i państwo mu teraz mówi, a my tego biznesu zakazujemy, to ma dwa wyjścia. Albo musi mu powiedzieć, masz 10 lat na to, żeby to zamknąć, albo musi mu powiedzieć, jeśli to zamkniesz, dostaniesz odszkodowania, bo on, kiedy inwestował w coś legalnego, a nie w coś, kiedy mu się powie, że ma to zamknąć, no dosyć z dnia na dzień.
Dobra, ja rozumiem ten argument i argument o vacatio legis trafia pewnie do wielu osób, tylko jest pytanie, jak długo to ma być, bo rzeczywiście... Pan wybaczy, ale 10 lat vacatio legis oznacza, że odkładamy to na nigdy.
No dobrze, no ale ja bym powiedział tak, no to myśmy zgłosili taki warunek, rozmawiajmy na ten temat, prawda? A nie mówmy, że w ogóle vacatio legis nie ma być i niech pan prezes Kaczyński nie pisze listu do senatorów PiS-u, którzy boją się go pokazać, że jeżeli nie przegłosują tej ustawy bez poprawek, wbrew własnym poglądom, co niektórzy, to zostaną zawieszeni, wyrzuceni z PiS-u, skreśleni z list wyborczych itd.
Ale pańska troska o kolegów z Prawa i Sprawiedliwości naprawdę wzrusza mnie.
Tak, bo ich lubię. Wielu z nich lubię. Jestem z nimi 3 kadencje w Senacie.
Och, pan wszystkich lubi. Wie pan, mogę panu cytować niemal z pamięci to, co pan mówił o Prawie i Sprawiedliwości. To powiedziałbym, że sympatia to ostatnia rzecz, która mi przychodzi na myśl, ale zostawmy to. Wie pan, bo mnie interesuje jeszcze jedno, bo ja panu powiedziałem, że mieszka 15 milionów osób na wsi. Wie pan, ja mogę panu wymienić wsie, także wsie z Wielkopolskiego. Lubosina, Przelewice, Cieszyn, gmina Sośnie, Kawęczyn, Marzenin, Sartowice. Nie wszystkie stąd są z Wielkopolski, ale to są miejscowości, gdzie w ostatnich latach mieszkańcy wsi, bardzo często rolnicy, podkreślam to, rolnicy, a nie jacyś przyjezdni w Czasowicze, którym po prostu zapachy wiejskie przeszkadzają, oni protestowali przeciwko tym fermom. Czy pan jako senator nie znalazłby, nie wiem, chwili, by zająć się również ich losem, by pomyśleć o nich, dlaczego oni pana nie interesują? Czy tylko dlatego, że mają mniej zamożne portfele, mniej do zaoferowania?
No, szanowny panie redaktorze, no ja mogę powiedzieć tyle. No nikt do tej pory z takich osób się do mnie nie zgłosił. Pan wie bardzo dobrze, że ja jako raczej należę do mniejszości parlamentarzystów, która udostępnia swój numer telefonu na swojej stronie internetowej. I na przykład hodowcy, ci, którzy budują klatki dla hodowców zwierząt futerkowych, zadzwonili do mnie, umówili się ze mną, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Nikt z takich osób, o których pan mówi, do mnie nie zadzwonił. Jeśli zadzwoni i nie będzie to na drugim końcu Polski, chętnie się spotka.
Dobrze, rozumiem, to jest takie wyzwanie. Proszę państwa, mają państwo problem z fermami, które wam dokuczają, które wam uniemożliwiają życie. Jan Filip Ilbicki chętnie się państwa zajmie. Proszę sprawdzić w internecie. Tam jest numer telefonu do pana posła.
Senatora.
Senatora, tylko bardzo
pan,
przepraszam.
Pan kiedyś już opublikował telefonu w pewnej gazecie i przez tydzień nie mogłem się opędzić od telefonów. Mam nadzieję, że będzie ich kilkanaście, a nie kilkaset.
Ach, ta popularność, naprawdę. No to był pan posłem przez wiele lat, stąd moja pomyłka. Pytam, dobrze, wróćmy jeszcze na sekundę do polityki. Wie pan, ja nie wierzę w to, że rozpadnie się senacka większość z jednego powodu. To znaczy, no nie wyobrażam sobie, żeby Michał Kamiński chciał oddać swój fotel wicemarszałka Senatu z powodu ustawy o ochronie zwierząt. Tak samo nie wyobrażam sobie, żeby pan czy senator Bober mogli naraz głosować z PiS-em. To po prostu nie wierzę. Natomiast to w takim razie rozumiem, że marszałek Zgorzelski tak po prostu tylko straszył, tak?
Proszę pana, no ja mogę powiedzieć tyle. No przecież w Senacie nikt nie mówi, że odbywają się tylko głosowania nad marszałkami czy wicemarszałkami. No odbywają się różne głosowania, na przykład przed nami jest głosowanie, czy akceptacja wybranego przez Sejm Rzecznika Praw Obywatelskich. No ja nie będę ukrywał, że ja w swoim głosowaniu, jeśli by się okazało, że ci hodowcy zwierząt futerkowych mają być pozbawieni vacatio legis i pozbawieni odszkodowań, no to ja będę takiego kandydata pytał, jak zamierza to naruszenie ich praw załatwić i od tego będę uzależniał swoje głosowanie.
No dobrze, to jest bardzo ciekawe pytanie.
A niekoniecznie dlatego, że taki kandydat może być popierany przez Koalicję Obywatelską.
A głosowałby na przykład pan na kogoś takiego, kto reprezentuje poglądy zbliżone do poglądów Adama Bodnara?
Proszę pana, ja na Adama Bodnara, kiedy był wybierany, chociaż byłem w Platformie, nie głosowałem. Prosił mnie, żebym się chociaż wstrzymał. Nie wstrzymałem się. Natomiast wydaje mi się, kiedy patrzę teraz na tą całą jego kadencję, to mogę powiedzieć, że niektóre moje obawy się potwierdziły, ale większość tych obaw się nie potwierdziła. Bardzo się cieszę, że z panem Adamem Bodnarem miałem bardzo dobrą współpracę, mimo że nie miał mojego głosu. No to jest pytanie, jakby taki kandydat odpowiedział na kwestie dla mnie fundamentalne, na przykład kwestie, że tak powiem, tak zwanych małżeństw homoseksualnych, czy adopcji przez te osoby dzieci.
Nie odpowiedziałby zapewne, bo powiedziałby panu, że nie ma w Polsce takich przepisów, więc pewnie się tym nie będzie zajmował. W tej chwili jest kandydatka, która jest bliską współpracowniczką Adama Bodnara, pani Rycińska-Bluszcz, ale niespecjalnie o nią pytam, bo jakoś nie wierzę, że pani Rudzińska-Bluszcz przejdzie w Sejmie. Natomiast pytanie jest ważne. Czy pan nie zagłosuje na nikogo, kto będzie kandydatem inaczej? Na żadnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, kto będzie zwolennikiem związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych?
Nie zagłosuję na nikogo, kto będzie zwolennikiem małżeństw homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci, nie zagłosowałem na Adama Bodnara, ponieważ Adam Bodnar miał tyle cywilnej odwagi, że na to pytanie zadane przeze mnie w roku 2015, co pan uważa, powiedział, że dopuszcza możliwość dość wąską, w której pary homoseksualne mogłyby adoptować dzieci i dlatego nie dostał mojego głosu. Jeśli taki kandydat powie tak, będę dążył do tego, aby osoby homoseksualne mogły zawierać w Polsce małżeństwa i adoptować dzieci, nie będzie miał mojego głosu.
i to jest jasna deklaracja konserwatywnego, jak Państwo słyszą, senatora PSL-u Jana Filipa Libickiego. Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się nisko.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, panie senatorze, panie Filipie, panie Janie oraz panie Kazimierzu.
Panie Tomaszu, do następnego razu.
Kłaniam się nisko.
Kazimierzu.